Andrzej Sapkowski, wydawnictwo Supernova oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania opowiadania Katarzyny Gielicz pod tytułem Skala powinności ze zbioru Wiedźmin, Szpony i Kły. Czyta Anna Cieślak. Świat, moi drodzy, to nie tylko linie na mapie. To nie tylko nasze miasto i plac za oknem, na którym Tybek zamiast słuchać mojego wykładu właśnie dłubie w nosie. Świat to język, którym operuję. To muzyka, której słucham. To ta oto książka. Chcesz być częścią tego świata? To mów. Słuchaj. I patrz. Eberhard z Belhaven. Miasto ogarnął szał zabawy. Bezchmurną noc rozświetlały tańczące płomienie pochodni i kwiaty fajerwerków. W ten sposób młodzi adepci sztuk magicznych na chwilę zapominali o strachu. Z wielu gardeł wydobywał się śmiech, momentami wręcz rechot, którego przyczyn nikt nie szukał. Zasady dobrego tonu, zakładając, że mieszczanie w ogóle takowe znali, dziś wieczór nie obowiązywały. Bawiono się jak nigdy przedtem. W ciemnych zaułkach kochano się i mordowano z taką samą zwierzęcą intensywnością. Z dawna tłumione żądze znajdowały wreszcie ujście. Niedotrzymane niegdyś obietnice spełniały się w uczynkach, trawiących siły i pieniądze. Kiedy, jeśli nie teraz? Mieszkańcy Grozwelen poszukiwali sposobu, by rzucić się w wir zapomnienia. W gospodzie pod rozpiętym gorsetem to pragnienie zaspokajały odkorkowane beczki z winem i budujące renomę miejsca tancerki, od których niekompletnego odzienia lokal wziął swą nazwę. Każdy z bywalców tawerny i każdy z mieszkańców tego przeklętego miasta czarodziejów bawił się, póki mógł, i dziękował w duszy, że nie znajduje się wraz z armią w okolicy spalonych i wydeptanych pól na północ od Mariboru, gdzie, jak mawiali, niebawem dojdzie do walnej bitwy. Każdy, z wyjątkiem Narcy Sattelbach. Dziewczyna popijała właśnie piąte tego dnia piwo, gdy zdała sobie sprawę, że z przytroczonego do pasa mieszka został tylko kawałek rzemienia. Normalnie sklełaby się w myślach, a później podziękowała losowi, że zawsze płaci za wikt i nocleg z góry. Lecz dziś miała w sobie tylko pustkę, która nie przynosiła ukojenia. Wstała od lady i zaczęła przepychać się w stronę wyjścia, żegnana gniewnymi pomrukami potrącanych pijaczków. Wreszcie udało jej się dobrnąć do drzwi tawerny i już po chwili poczuła orzeźwiający chłód nocy. Owinęła się szczelniej płaszczem i zamknęła oczy, wsłuchując się w odgłosy miasta. Usłyszała więcej niż chciała. Skrzywiła się bezwiednie, cholernie im zazdroszcząc. Kimkolwiek byli, nie musieli obecnie przejmować się niczym więcej niż ubraniami krępującymi kostki. Zabawne, prawda? Dziewczyna spojrzała za siebie i dostrzegła wyłaniającą się zza węgła postać. Twarz mężczyzny krył cień głęboko nasuniętego kaptura, ale jego głos i postura zdradzały, że najlepsze lata ma już za sobą. Każdy czasem potrzebuje takiego demona strachu, który staje się dyspensą dla sumienia, kontynuował starzec. A im większe zagrożenie, tym szersze kręgi ów demon zatacza i lepsze zbiera żniwo. Brawo! Odkrywca sezonu, dawać go na profesora do Oxenfurtu, pomyślała z przekąsem i zaczęła się modlić, by zadziałała którakolwiek ze standardowych odpowiedzi. W grę wchodziło: no tak, co zrobić? Albo takie życie. Mogła też z powodzeniem użyć: tak to jest. Lub zastosować nieco nonszalanckie: no bywa. Ale mężczyzna ją uprzedził. Nazywam się Paulet. Jak się do pani zwracać? Zaraz to ja zwrócę, przebiegło jej przez myśl. Narcy. Starała się jak mogła, by jej głos zabrzmiał grobowo i niechętnie. Ale z jakiegoś powodu to nie zadziałało. Zatem, Narcy, czy ty już nakarmiłaś swojego demona? Noc nie będzie trwała wiecznie. Tego było za wiele. Słuchaj pan, idź pan przygruchaj sobie jakąś rówieśniczkę, im bardziej głuchą, tym lepiej dla niej. Odwróciła się napięcie i zrobiła już pierwsze kroki w stronę tawerny, gdy usłyszała: Nie uważasz, że jesteś mu coś winna? Narcy zamarła w oczekiwaniu. Chyba nie prosił o wiele. Poza tym na pewno chciałabyś się przekonać. Zobaczyć na własne oczy, co cię ominęło. Czy było warto? Skąd wiesz? Dziewczyna zaszarżowała w stronę tajemniczego rozmówcy i wykonała błyskawiczny ruch, chcąc zedrzeć mu kaptur z głowy. Mężczyzna uchylił się bez większego wysiłku i z prawdziwie kocią gracją pozory ją zmyliły. Można powiedzieć, że jest mi przyjacielem. Niedawno nie zrobił czegoś, co zrobić mógł, dlatego teraz ja robię coś, czego on już nie może. Mężczyzna zaśmiał się z własnej słownej układanki i wyjął z kieszeni płaszcza jabłko. Miał już zbliżyć owoc do ust, ale jego rozmówczyni po prostu zastygła, więc westchnął i rzekł zmęczonym głosem. Przecież chcesz wiedzieć. Widzę to po twoich mimowolnych ruchach mimicznych. Cokolwiek tam zastaniesz, będzie lepsze od wiecznej niepewności i wyrzutów sumienia. Zgadza się, panno Narcy? Dziewczyna nabrała powietrza i odetchnęła głośno. W następnej sekundzie była już przy karczemnej stajni i nie zważając na nic, wyprowadzała czyjegoś konia na brukowaną ulicę Grosbelen. Ktoś kiedyś powiedział, i zapewne był to prorok Lebioda, że złe uczynki zawsze mają swoją cenę. W wałach na pewno był droższy od wszystkiego, co miała w utraconym gdzieś mieszku, ale na szczęście święty mędrzec nie bawił się w rachunki. Skoczyła na grzbiet wierzchowca i ugodziła go. Stojący przed kaczmą mężczyzna wgryzł się potężny kłam i w soczyste zielone jabłko. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Westchnął i ruszył w stronę huczącego od zabawy rynku. Sołtys wsi, Jawornik, czuł się wyraźnie zażenowany zaistniałą sytuacją. Bo jak tu z babą o interesach gadać? Ba, o ubijaniu potworów. Chłopu to by Stachomir wyłożył wszystko snadnie. Polał nawet na zachętę i w ten sposób już ci sceny stargował nieco. Ale co tu dumać wiele? Darowanej szkapie w paszcze się nie spoziera. Więc tego, jak on mówił, dziwy jakieś się we wsi zalęgły. Baby gadały, co by wiedźmaka zwołać i ekscesy je ukrócić, bo ni na żalnik pójść, ni w strumieniu łachy prać. Jak te ekscesy je wyglądają? Zapytała Narcy, starając się zapanować nad kącikiem ust. Ano, by takie pokraczne i rozlazłe mają, jakoby im pierwej ktoś tego, no, wielką krzywdę zrobił. Garbate są, sine całe, niby zbita dół, niby sklepienie przed burzą. Wyrzucił z siebie sołtys, cały czerwony z wysiłku. Odetchnął głośno i załzawionymi oczami patrzył błagalnie na dziewczynę. Ilu ich dojrzeliście? O Peszko gadał niby tuzin, ale on cap jest stary. Jak mu dwie gęsi semknęli, to krzyczał, że cztery, a jak koń padł, to oczy wypłakiwał, że mu dwa pomarły. A już ci dwa, ino karocy brakuje. Stachomir zaczął rechotać, ale widząc, że jego gościa żart nie bawi, chrząknął, umilkł i podrapał się nerwowo po połowej szczecinie. Zatem mogę spodziewać się sześciu. Sołtys kiwnął głową. To by się zgadzało z tym, co baby gadały. Chociaż wiele to one po prawdzie nie zoczyły. Przecież te pędy sukiennice podwinęły i dalej przez las tak uciekały, że jak moja do chaty weszła, to myślał, że chochoła przywiało. Tyle w kudłach plew miała. Narcy podziękowała za gościnę i obiecała zająć się problemem w najbliższym czasie. W zasadzie nie zamierzała się spieszyć. Podejrzewała, że mieszkańcy wsi mają do czynienia z utopcami albo nekerami. Dolina Pontaru to dla nich idealne miejsce, a ponadto ostatnie ulewy zmieniały okoliczne lasy w niebezpieczne bagna. Wobec tego poczekała, aż pogoda naprawi nieco ten stan rzeczy, a potwory nie będą miały przewagi na podtopionym terenie. Zresztą to pierwsza wieś, w której przyjęto ją tak dobrze. Zwykle miejscowi włodarze ograniczali się do wyjaśniania jej propozycji, odmowy okraszając barwnymi przykładami, co i z kim powinna robić, zamiast bawić się w Wiedźmina. Najwidoczniej te kilka razy, w których wieśniacy zgodzili się na jej pomoc i nie byli przy tym stratni, wystarczyłoby wieści się rozniosły. Zamierzała korzystać z tego faktu tak długo, jak długo to będzie bezpieczne. Ludzie powiadali, że czarni w końcu przyjdą i wymordują wszystkich za jedno, bo ich tam na południu wielu, a te okolice żyźniejsze i piękniejsze. Chłopi, co prawda, mówią o sobie, że są po prostu tutejsi. Nie nazywają siebie Redańczykami czy Temerczykami, a Narsi nie chciała im odbierać resztek nadziei. Ale było oczywiste, że Nilfgaard nie kieruje się żadnym wydumanym pojęciem sprawiedliwości i może tym wieśniakom zafundować to samo, co Cintrze i Górnemu Soden. Dni mijały, a ona wciąż czekała na odpowiednią chwilę. Nie przejmowała się powątpiewającym spojrzeniem sołtysa ani żarcikami karczmarza. Gdy już załatwił topce, będzie im łyso. Pewnego ranka we wsi zapanowało dziwne poruszenie. Narsi zeszła po schodach do wspólnej izby i przeciągając się, zapytała karczmarza o przyczynę rajwachu, jaki rozlegał się zza okna i obudził ją ze słodkiego snu.
Ano trzeba było zabierać się do roboty, kiedy ta wpadła w łapy. To by nikt teraz z okien nie wypatrywał.
Karczmarz uśmiechnął się złośliwie, obserwując grymas konsternacji na twarzy dziewczyny. Wreszcie podjął.
Ludzie do sołtysa przyłażą, co by konia zobaczyć. Cudności kobyłka, siwek jak bestia. Chłąb wysoko, pęciny niby młoty kowalskie, a głową rzuca, o, a kopytami drobi, że pyłino widać przy stodółce. Wiara patrzy i dziwuje się, że to insza zwierzyna, iż nasze szkapy i wałachy.
A czyj ten koń?
Ha, Wiedźmina!
Oczy Narsi rozszerzyły się w wyrazie paniki. Zaś karczmarz wyszczerzył pieńkowate, zielono-brązowe zęby i zaczął wrednie chichotać. Zamknij się, stary pędzlu, warknęła dziewczyna. Kiedy przybył?
Zanim zeszło słońce. Nie zasiedział się u Stachomira, bo jakoś niedawno, tuż przed pierwszym dzwonem, poszedł na bagna.
Dziewczyna szarpnęła drzwiami karczmy i wypadła na zewnątrz. Dwa uderzenia serca później wróciła. Wbiegła na schody i w dzikim pośpiechu, skacząc co kilka stopni, dotarła do swojego pokoju. Nie miała czasu na zakładanie skórzanej zbroi. Chwyciła więc tylko łuk i wypełniony strzałami kołczan. W biegu przypasała też do biodra długi nóż. Wiedziała, że to wszystko prawdopodobnie źle się skończy. Że nawet jeśli jakimś cudem zdąży przed Wiedźminem, potwory skorzystają na jej nieprzygotowaniu. Lecz nie zamierzała ustąpić. To ona była tu pierwsza. I to z nią sołtys dobił targu. Wybiegła na zewnątrz i szybko zaczęła oddalać się od wioski. Gdy dotarła na bagna, była już zjajana. Próbowała uspokoić serce głębokimi wdechami, ale na nic się to zdało. Czuła nie tylko zmęczenie, ale i strach. Przez swój głośny oddech nie słyszała niczego dookoła. Każdy potwór mógł podejść ją bez najmniejszego trudu. Wreszcie doszedł ją dziwny dźwięk. Coś między bulgotem a skrzeczeniem. Gdzieś po lewej, na obrzeżach zagajnika, z bagien wynurzali się nieumarli. Odpowiedzią na ten nienaturalny stan rzeczy był metaliczny syk wysuwanego z pochwy oręża. Anarsi wiedziała już, że to miecz wykonany ze srebra. Ściskając w lewej ręce łuk, a prawą sięgając do kołczanu, podkradała się do miejsca walki. Już go widziała. Jego zabójczo szybkie ciosy, kocią zwinność, z jaką się poruszał, spokój i skupienie na okolonej ciemnymi włosami twarzy. Za każdym razem zachowywał niezbędny dystans. Dziewczyna dobrze wiedziała, że tak właśnie należy walczyć z tymi maszkarami. Narsi zdała sobie sprawę również z tego, że stary Paszko miał jednak rację. A kobiety we wsi faktycznie niewiele widziały podczas swojej ucieczki. Utopców było nie mniej niż tuzin, a i tak żywych, czy raczej zdolnych do walki, było już tylko pięciu. Jeszcze chwila i zostanie z niczym. Nie czekając ani chwili dłużej, sięgnęła po jedną ze strzał w kołczanie. Nałożyła nasadę na cięciwę i naciągnęła łuk. Była w tym niezła, a Wiedźmin z pewnością zdawał sobie sprawę z jej obecności, mimo to nie mógł wiedzieć jednego, jakimi pociskami dysponuje. Strzała pomknęła przez bagna, przeleciała dwa cale od barku Wiedźmina i trafiła stojącego za nim potwora, który właśnie szykował się do skoku. Utopiec spojrzał na wystające mu z sinego brzucha drzewce, a potem wybuchł. Fragmenty wnętrzności przykleiły się do skórzanej kurty Wiedźmina i mężczyzna zaklął pod nosem, bardziej zaskoczony niż zły. Narsi nie zamierzała dać za wygraną. W czasie, gdy ciemnowłosy wykańczał dwóch nieumarłych, zastrzeliła kolejnego z nich. Tym razem stwór nie wybuchł, lecz zajął się ogniem. Został już tylko jeden.
On jest mój!
Krzyknęła do Wiedźmina, który zwrócił się już w stronę ostatniego potwora. Słyszysz, do cholery?
Skoro chcesz stracić takie strzały na utopce, proszę bardzo.
Mężczyzna uśmiechnął się, a Narsi ze zdziwieniem stwierdziła, że ma całkiem przyjemny głos. Młody głos. Rzuciła na wydeptaną trawę łuk i zdjęty na prędce kołczan. Starała się nie spoglądać na Wiedźmina, który z kolei przypatrywał się jej uważnie. I tak mimowolnie dostrzegała nienaturalnie zwężone źrenice, otoczone żółto-zieloną tęczówką. Gadzie oczy. Przekrwione gadzie oczy. Minęła Wiedźmina i zaatakowała utopca długim nożem. Potwór wydał coś na kształt pisku czy skrzeku, a chwilę później rzucił się do ataku. Narsi poradziła sobie unikiem i w wypadzie zdołała wbić tych ostrza w trzewia szkarady. Pociągnęła w górę, wkładając w ten ruch całą siłę, ale topiec, zanim padł, zdołał drasnąć pazurami jej szyję i obojczyk. Widziałem lepiej walczące dziewczyny. Ba, znałem nawet dużo lepiej walczącą dziewczynkę. Parsknął Wiedźmin i podszedł, chowając srebrny miecz. Przyjrzał się krwawemu śladowi, jaki na ciele Narsi zostawił potwór.
Trzeba będzie to oczyścić, bo dostaniesz gorączki i umrzesz.
Nie myśl sobie, że co?
No umrzesz od trupiego jadu. Gorzej, gdyby to był na przykład gul, ale i tak bym nie ryzykował.
Narsi zdawała sobie sprawę, że Wiedźmin mówi prawdę, lecz usłyszeć to w tak bezpośredni sposób wcale nie było miło. Na samą myśl dostawała gęsiej skórki. Duma nie pozwalała jej jednak prosić o pomoc. Zwłaszcza, że Wiedźmin przed chwilą ją skrytykował. Musiała zresztą wywalczyć swoją część nagrody.
Fletcher się tym zajmie. Poza tym nie sądzę, by należało to do twoich zmartwień. A teraz odsuń się od ścierwa. To było moje zlecenie i sołtys na pewno będzie chciał zobaczyć ciała.
Jasne, że będzie chciał. Sam mi to powiedział, gdy rano dobijałem z nim targu. Bardzo się ucieszył na mój widok, wiesz? Wspominał coś o nadzwyczajnej zwłoce.
O, zamknij się! Warknęła Narsi, drapiąc świerzbiące miejsce przy ranie. Sołtys to ćwok. Nie trzeba było się z nim układać, ale to jeszcze nie znaczy, że dam się wykiwać Wiedźminie. Należy mi się część nagrody.
Mężczyzna kiwnął głową.
Za trzech. Dostaniesz może 30 orenów? Nie więcej. Zgaduję, że jedna z tych wybuchowych strzał kosztowała 100-krotnie więcej. Po co to było? Chciałaś pokazać, że mam się z tobą liczyć? Czy może utopiec to najgroźniejsze, z czym się zetknęłaś?
Narsi zacisnęła mocniej szczęki, ale nie rzekła ani słowa.
Nieważne zresztą. Chodź, opatrzę to zadrapanie, a później odwiedzimy niecierpliwego sołtysa. Nie powiesz mi, oburzył się w odpowiedzi na jej reakcję, że wolisz jakiegoś niedoświadczonego medyka, który nie dość, że spapra robotę, to jeszcze zedrze z ciebie te ostatnie 30 orenów. No, nie dąsaj się, Narsi. Tak? Dobrze zapamiętałem?
Dobrze. Wycedziła i to tak zjadliwym tonem, że mężczyzna zaczął się po prostu śmiać. Dziwne. Nie tak sobie wyobrażała Wiedźminów. Kiedyś pewien miejscowy władyka miał okazję spotkać jednego z nich. Wiedźmin był jakiś taki stary. Praktycznie nic nie gadał, a na dodatek się obrażał. Ten tu najwidoczniej pochodził z innej szkoły.
A ciebie jak zwą, Wiedźminie?
Zapytała niby od niechcenia. Mężczyzna wyszczerzył się, a brzydkie blizny po ospie pokrywające jego szczękę i część policzków jeszcze się uwyraźniły. Cohen. Cohen z Powys. Czy ich widziałem?
Panie, toż w tej karczmie wszystko swój zaczątek miało. Tutaj przecie blotka pokoik na piętrze była wynajęta. Mało kto o tym wie, bo to oni wielce sławni gieroje się później zbroili. I tegoż, no, Arkę Gryfa ubili gdzieś pod Dorian i trupojady to się to po masakrze pod Mariborem potworzyły i głowę jaszczura zostawili pod Lisem Przecherą w Carreras. A sołtys Konarów gadał, że jakieś kurestwo z mgły ulepione usiekli na tamtejszym żalniku. Każdemu pomagali. A i przyznać trzeba, że wynosić to się oni nad innymi nie wynosili. Może źle mówię? No, a zaczęło się od tego, jak Stachomir porówno im nagrody przyznawał. Ono chciał jeno Wiedźminowi dać, ale tamten za blotką się wstawił. Później do mnie wpadli, to co nieco żem słyszał, jak w swary wchodzili, że to niby teren blotki uważacie. A ona pierwsza tu była, a on, skoro z Powys jest, to niechaj tam wraca. Na to Wiedźmin, że tutaj swoje sprawy ma i Temerii opuścić nie może. Ale zamiast w paradę sobie wchodzić, układ proponuje taki a taki. Co? No przecież wspólną peregrynację. Co tam mieliby se do oczu skakać? Na wyścigi szkaradzieństwa ubijać? Mówią zresztą, że to wszystko od razu sianem pachniało. Ale kto ich tam wie?
Zdobyczny wałach potrząsnął bem w niemym proteście. Narsi dała za wygraną. Sama była równie zmęczona. Postanowiła zatrzymać się w oberży pod rozbrykanym wąpierzem, którą każdy w okolicy nazywał po prostu karczmą Mściboja. Do Dorian zostało 1,5 dnia drogi. Później czekała ją jazda niebezpiecznym traktem mariborskim i wreszcie galop przez temerskie pola, śladami wydeptanej trawy i wykopanych dołów, z których śmierdzieć będzie szczynami oraz biegunką. Armia Zjednoczonej Północy, o czym poinformował ją półgębkiem Mściwoj, kierowała się właśnie nad Hotle i nie zamierzała robić długich przestojów. Narsi zastanawiała się, co zrobi, jeśli zdąży. Nie przekona Wiedźmina do zmiany decyzji, ale sama mogłaby. Usiadła przy mniejszym stole w samym rogu oberży. Przy tym samym stole, przy którym zimą grała z Cohenem w gwinta. I nie skończyło się na graniu. Kralka w krojce. Niżnik w listki. Ha! Jesień już za nami. Listki deptam damulką. Gwint! No to sprawdzam. Wypchaj się, Cohen. Wiedźmin wybuchnął szczerym śmiechem. Przyzwyczaiła się już do tego dźwięku, do wzruszania ramionami w zaskakująco naturalnym geście, do przeczesywania palcami ciemnych, prostych włosów, do jego żółto-zielonych oczu. Rzuciła na stół zachowane karty.
Takim czymś nie da się wygrać, mruknęła. Same blotki. Swój do swego ciągnie najwyraźniej.
O czym ty mówisz? Pozwalasz mi jeździć ze sobą od jesieni. I niech mnie konie stratują, jeśli wiem dlaczego. Mogłeś wypłacić mi nagrodę za te 3 utopce albo w ogóle zostawić z niczym, o przegonieniu z Temerii nie mówiąc. Ale nie. Dzielisz się po połowie. Udajesz nauczyciela szermierki i opatrujesz rany. Tak, korzystałam, bo czemu miałabym tego nie robić, ale do cholery, Cohen. Czego ode mnie chcesz? Dobrze wiesz, że potrafię tyle co nic. Jak możesz udawać, że w czymkolwiek ci pomogę? A może liczysz? Jeśli myślisz, na nic nie liczę. Wycedził Wiedźmin, ale po chwili się opanował. Potarł zarost. Czy nie miałaś czasem ochoty po prostu z kimś porozmawiać? Albo chociaż być świadomym, że zawsze istnieje taka możliwość? Chcesz mi powiedzieć, że ty, Wiedźmin, samotny wilk, zatęskniłeś za towarzystwem? A ja ci się przypadkiem nawinęłam po drodze? Cohen wzruszył ramionami. Jak
bardzo chciała mu teraz przyłożyć. Kpisz ze mnie, wiedźminie, czy o drogę pytasz? Już to mi się wydawało dziwne, kiedy po zabiciu utopców nastawałeś, żeby kompanię w Rinby odwiedzić, bo musisz z jakimś kapralem pogadać. Zwłaszcza, że według naszej umowy, to ja mam ciągle płacić za omastę i luksus spania w rozlatujących się wyrkach. Nie, nie przerywaj mi. Wiem przecież, że i tak dostaję o wiele większą część nagród za potwory niż powinnam. Zastanowiło mnie tylko, czemu wiedźmin ma dług u jakiegoś lansiera. Może w kości przegrał. Może żołnierzyk mu życie w ten czy inny sposób uratował. Może wiedźmin zwyczajnie wspiera starego drucha, który z żołdu nie utrzyma gromadki bachorów. Ale nie moja sprawa, myślałam sobie. Później był widłogon, za którego wzięliśmy w Carreras niezłą sumkę. I niby zwyczajna przejażdżka do Wyzimy. Myślałeś, że uwierzę, że idziesz do zielarza po składniki do eliksirów? Byłam pewna, że się po prostu do burdelu wybierasz, ale nie masz śmiałości powiedzieć. Tak mnie to rozbawiło, że postanowiłam przekonać się na własne oczy. A tu co widzę? Nie burdel, tylko regiment. Chociaż czasem na jedno wychodzi. I Oberstera przyjmującego pieniądze. Dwa długi u żołdaków. Być nie może. Zresztą Oberster miał zbyt zadowoloną minę. No i co, Cohen? Teraz pospieszysz z tłumaczeniem? Wiedźmin ponownie wzruszył ramionami i na domiar złego bezczelnie patrzył w strop. Czemu nie? Ale odpowiedź za odpowiedź, zgoda? Uznaję to za tak. Masz rację. To niedługi są powodem moich odwiedzin w twierdzach. Udzielam wsparcia wojsku. Naszej armii. Nie, wystarczy. Teraz ja. Dlaczego wędrujesz i przyjmujesz wiedźmińskie zlecenia? Sądząc po łuku i strzałach, nie cierpisz niedostatku. Narcy sięgnęła po swój kufel i wzięła spory łyk sodeńskiego trójniaka. Poczuła miłe ciepło, rozlewające się po przełyku. Ucieszyła ją myśl, że z powodu wojny Mściwoj miał problemy z zaopatrzeniem i miodu nie starczyło już na kufel wiedźmina. Musiał przepłukać gardło wyzymirskim czempionem, któremu bliżej było do pomyi niż do piwa. Każdy chce mieć jakiś cel. Zadanie, które jednym wytycza praca, drugim nauka, a jeszcze innym wiara czy powołanie. Ja pomagam ludziom. Tak, nie szczesz się, wiedźminie, to właśnie robię. Stachomir przesadzał z tą paniką. Utopce grasowały za wioską, nie zagrażały mieszkańcom bezpośrednio. Ale inaczej było w Rudniku, gdzie wilki tak się rozbestwiły, że do gospodarstw zaglądały. Dwoje dzieci znaleźliśmy rozbebeszonych pod linią drzew. Skrzyknęliśmy wszystkich, którzy się nie bali, polowaliśmy tak długo, rzucaliśmy pochodniami tak długo, aż niedobitki watahy uciekły gdzieś w głąb lasu. Mieliśmy czekać na wiedźmina? Czekać, aż przyjdzie za miesiąc? Rok? A może i nigdy nie przyjdzie? A ci, którzy przeżyliby ataki z fory, na zawsze opuściliby swoje domy, wybierając głód i biedotę? No powiedz mi, Cohen. Albo banda Raubritterów, która urządzała zasadzki nieopodal Wrzosowej. Gwałcili panowie rycerze, zabijali, nie szczędząc kobiet ani dzieci. Ludność okoliczna bała się wystąpić. Każdy siedział cicho. Od chaty się nie oddalał, a grodożerca we Wrońcach nie słyszał, bądź też nie chciał słyszeć o niedoli parobków i drobnych kupców. No to zakradłam się do bandyckiego obozu. Warty nie trzymali, bo i z oporem żadnym nie mieli dotąd do czynienia. Popici też byli, ale wolałam nie ryzykować starcia na miecze. Pijany czy nie, to wciąż rycerz. Fechtunek ma we krwi. Wylałam więc wódkę, wino, wszystko co znalazłam w ich obozie i podpaliłam. Potem już tylko naciągałam cięciwę i strzelałam do ludzkich pochodni. Jeśli wiedziałam, że zlecenie dotyczy czegoś pokroju werweny czy jakiegoś upiora, nie decydowałam się. Znam przecież swoje możliwości. Ale wtedy ludzie we Wrzosowej pytali wszędzie o wiedźmina, lecz go nie znaleźli. Znaleźli mnie. Ilu was jest, Cohen? Ilu was zostało? I jak wy do cholery chcecie, by was szanowano, kiedy w niektórych wsiach jesteście tylko legendą? To jest twoje pytanie? Nie,
I lepiej, żebyś wziął miarę z mojej odpowiedzi. Bo jak wypowiesz się jednym zdaniem, to zapomnij o dalszej rozmowie. Czemu wspierasz północ? Przecież wszyscy wiedzą, że Wiedźmini są neutralni. Co się stało z waszą bezstronnością? Ma się całkiem dobrze. Mruknął Cohen, wychylając łyk jasnego Wyzimskiego. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Przynajmniej u innych. Co chcesz usłyszeć? Jakąś wydumaną historyjkę o dawnej przysiędze albo o honorze, który każe ratować zwerbowanego do armii przyjaciela? A może o pięknej księżniczce, która rzuciwszy chustę wyrzekła życzenie, aby ocalić jej południowe włości z rąk Nilfgaardczyków? Cohen pokręcił głową. Nic z tego. Więc dlaczego? Bo każdy ma jakąś swoją skalę powinności Narsi. I zdałem sobie sprawę, że Wiedźmini latami, ba, stuleciami zawężali tę skalę. Bo tak było dobrze i wygodnie. Bo jest nas mało, dziewczyno, tak jak mówiłaś. Zatem nie możemy ginąć w głupich wojnach głupich władyków. Tyle, że ta wojna jest inna. I jeśli nie powstrzyma się Nilfgaardu, zniszczenia będą zbyt wielkie, by uchronić kolejne pokolenie od jej skutków. Poza tym, ktoś kiedyś powiedział, że lepiej walczyć z przyczynami niż ze skutkami. Potrzeba było trochę czasu, bym to zrozumiał. Nie chodzi tylko o to, że po rzezi, jaką zafundowały nam wiewiórki i wojska czarnych, namnożyło się potworów. Że będziemy mieli prawdziwy problem i w końcu nie damy im wszystkim rady. Chodzi o to, że czekając, stajemy się podobni do felczerów, którzy zamiast przeciwdziałać, liczą na rozwój choroby, bo za wycięcie guza biorą więcej. No i nawet jeśli pacjent umrze, nie można mieć do nich pretensji. W końcu to nie oni wszczepili mu bakcyla choroby. Tak, Narsi. Ktoś kiedyś powiedział też, że świat wali się w gruzy. Uważałem to za pusty frazes, ale już nie uważam. I stanę w szeregach Armii Północy, bo jak ktoś kiedyś powiedział, tak trzeba. Kim ona była? Ona? A nie mam racji? Cohen zaśmiał się i upił łyk piwa. Masz. Ale to nie to, co myślisz. Odpowiedź miałaś, że tak się wyrażę, gratis. Teraz ja. Skąd masz do pioruna te strzały? I ten łuk. Długi nóż też wygląda na dzieło sztuki. Ostrze zabrałam ze ściany. Wisiało w jadalni i przypominało podczas posiłku, że mój dziad nic a nic nie potrafił robić mieczem. Ale utrzymywał kontakty handlowe z krasnoludami. Narsi rozgrzała gardło znakomitym miodem. To ciepło zdecydowanie poprawiło jej nastrój. Zabrałam też konia, ale on był mój, więc się nie liczy. Pieniądze za to się liczą. Dziewczyna zamieszała kuflem w dłoni i jednym haustem dopiła resztę trunku. Okradłam ojca i dwóch braci. Część pieniędzy wydałam na łuki strzały nabyte na targu w Cidaris. Reszta poszła na lekcje szermierki u pewnego najemnika z wolnej kompanii. Na ile lekcji starczyło, sam widziałeś niejednokrotnie. Dość. Teraz moje pytanie. Dlaczego pozwalasz mi zarabiać? Dlaczego mnie uczysz? Dlaczego z tobą podróżuję? Beze mnie mógłbyś przecież lepiej wspomóc swoje ukochane wojsko. Straciłaś swoją szansę, moja droga Blotko. Cohen wyszczerzył zęby w uśmiechu, ale Narsi poczuła się niemile dotknięta tym określeniem. Sama o sobie miała prawo mówić, co chciała, ale on... Nie powiem ci nic ponad to, co wyznałem wcześniej. Chciałem mieć towarzystwo. A przy okazji kogoś, kto na tym wymuszonym towarzystwie by nie stracił. Poza tym, mężczyzna dopiero teraz odwrócił karty, którymi wygrał ostatnie rozdanie. Narsi otworzyła szerzej oczy ze zdumienia. Na stole leżała dwójka karo i piątka pik. Z Blotką można osiągnąć dużo więcej, niż się wydaje. Jakbyś nie zauważył, nie jestem duszą towarzystwa. Dziewczyna była czerwona na twarzy. Także od wypitego miodu. Oj, zauważyłem. Niemniej jesteś...
Cohen się zawahał.
W porządku.
O co tak patrzysz? No, teraz ja.
Może się w końcu, psia mać, dowiem, po co ci te strzały. Bo przecież musiały kosztować fortunę. Nigdy takich nie widziałem. Skoro tyle się włóczyłaś na trakcie, a nadal masz je w kołczanie, to znaczy, że są na specjalną okazję, nie mylę się, prawda? Czy to na okoliczność spotkania rasowego Wiedźmina?
Nie, burknęła Narsi. Nie na tę okoliczność.
Wtedy musiałam improwizować.
Więc?
Dziewczyna milczała uparcie. Ktoś znalazł ci...
Koniec rozmowy. Narsi wstała i odsunęła się od ławy.
Ej! Co chcesz usłyszeć?
Dziewczyna rozejrzała się niepewnie, ale o tej porze sala była prawie pusta. Miała już odejść, gdy Cohen złapał ją za rękę. Lekko, delikatnie. I to właśnie rozzłościło ją najbardziej. Niech słucha. Niech nasyci swoją ciekawość. Noszę je od 2 lat. Czekają na 3 skurwieli. Powroza, Ralfiego i Bertolda von Keppke. Pewnie o nich nie słyszałeś. Takich bandziorów jest w tym pieprzonym grajdole pełno. A wiesz, czemu ich szukam? Czemu jeżdżę od wioski do wioski? Bo mnie zgwałcili. Wszyscy 3. Z satysfakcją obserwowała pobladłą nagle twarz Wiedźmina. Prosiłam ojca i braci, by nie wyjeżdżali wtedy na handel. Bałam się. Wszystkie dziewczyny mieszkające jak ja pod murami Oxenfurtu bały się. Bo banda Powroza niejedno miała już na sumieniu. Ale pieniądz musi się zgadzać, prawda? Zmysł kupiecki zamiast serca. Niepisana dewiza rodu Satelbach. Czuła ból, gdy paznokcie przebiły wewnętrzną stronę dłoni. Wiesz, co usłyszałam po wszystkim? Oczywiście, gdy skończyli biadolić nad zdemolowanym domem i utraconą biżuterią. Że cała inwestycja w moją edukację poszła się jebać. Bo sprawa nabrała rozgłosu i teraz nikt z oksenfurckich krezusów nie będzie mnie chciał za żonę. A jakże? Ucieszyli się z faktu, że Straż Miejska w ostatniej chwili zdążyła dotrzeć na miejsce i wystraszyć bandę Powroza. Bo dzięki temu nie przepadło więcej rodowych pamiątek. Ja już nie mam rodziny, Cohen. Okradłam chochoły. Nie ludzi. Wystarczył 1 podpis w placówce banku Sianfanellich. Myślałam, że będą mnie ścigać, ale chyba boją się ludzkich języków. Gdyby coś poszło nie tak... Czy to nie zabawne? Dopiero teraz duma jest dla nich ważniejsza od pieniądza. Dziewczyna w złości machnęła ręką i przewróciła drewniany kufel Wiedźmina. Resztki spienionego piwa rozlały się po klepisku. Narsi odeszła od stołu, nie oglądając się za siebie. Poszła na piętro gospody. Nie skrzypnął za nią ani 1 schodek. W ogóle go nie słyszała, zanim się nie odezwał.
Obiecuję ci. Daj mi spokój, Cohen. Po prostu daj mi spokój.
Przez kolejne miesiące wszystko było jak dawniej. Przynajmniej tak się wydawało Narsi, znanej już tu i ówdzie jako Blotka. Tymczasem Wiedźmin dłużej zabawiał w siedzibach komisji werbunkowej. Zachodził do karczmi, kto wie, może i innych przybytków. Dziewczyna przestała się tym interesować. Wolała trenować w samotności uskoki, parady i cięcia, których ją nauczył. Swoim krasnoludzkim długim nożem posługiwała się coraz sprawniej i wiedziała, że ta umiejętność może się jej jeszcze nie raz przysłużyć. Miała rację. Może pan zaczynać, panie koronerze.
A wy słuchać mi i notować. Bo jak przy kolokwium zobaczę, że nagle was dementia dopadła... To taki zrobię użytek z mojej dyscyplinki, że będziecie tylko z jękiem wspominać, jak to tum podex carmen exilit horridulum. Tak. Dzięki uprzejmości Katedry Medycyny oraz pana Grotera Ibnetsa, starosty Tretogórskiego, mam oto możliwość zaprezentować Państwu całe spektrum urazów, cięć i ran, z jakimi powinien się zapoznać każdy przyszły fizikus. Poproszę bliżej. Trzy ciała mamy przed sobą, szanowni Państwo. Dzięki sprzyjającym mrozom i imponującym zdolnościom naszych kolegów medyków, niemal pachnące nowością. Kim oni byli, panie koronerze? Jeszcze mu się bezczelnie maksyla otwiera. Zamiast koronera odezwał się profesor. Studencie Reuper. My nie wykładamy artes liberales triviales. Nas żadne narratio nie interesuje. Proszę kontynuować. Zwrócił się do koronera. Ale może by trochę... Tak, dobrze. Każdy obiekt posiada, jak wspomniałem... rany najróżniejsze. Co ciekawe, niepowtarzające się u pozostałych dwóch eksponatów. Z jednym wyjątkiem. Proszę jeszcze bliżej. Nie jęczeć. Właśnie. Jak widać, u każdego z obiektów dokonano resekcji membrium virile. Stąd podejrzenie, że sprawcą bądź sprawcami kierowała vendetta. Istnieje także prawdopodobieństwo, że morderca był kolekcjonerem członków. Jednakże jest ono, statystycznie rzecz ujmując, dość znikome. Koń miał zmydlone boki, a z pyska skapywała mu piana. Narsi wiedziała, że dalej już nie da rady jej ponieść. Zaskoczyła z grzbietu zwierzęcia, zdjęła siodło i ściągnęła o głowie. Rzuciła to wszystko na trawę, po czym zaczęła iść marszowym krokiem, mając przed sobą wschodzące na szaro-błękitnym niebie słońce. Przez cały czas starała się ignorować dojmujący ból pośladków po długiej, bezustannej jeździe. Zerwał się mocny wiatr. Czy to od niego tak zadrżała? Czy zdawało jej się, że prócz wiatru usłyszała jakiś niepokojący szum? Czy było już po bitwie? Blotka wiedziała, że jeśli się pospieszy, jeszcze przed wieczorem powinna dotrzeć do hotli. Sięgnęła do sakwy i wyciągnęła z niej suchara. Zaczęła żuć twardą skórkę, marząc o czymś dużo pożywniejszym. Do ust nabiegła jej ślina, gdy przypominała sobie smak upolowanego przez Koena białozora. Mężczyzna skorzystał z faktu, że ptak pechowo usiadł na zbyt niskiej gałęzi. Narsi pierwszy raz miała okazję zobaczyć wiedźmiński znak. Sam Koen śmiał się w ten typowy dla niego młodzieńczy sposób, wyobraziwszy sobie miny innych wiedźminów, kiedy opowie im, jak upolował ptaka Ardem. Dziewczyna starała się skupić tylko na tych dobrych wspomnieniach, ale umysł zawsze wracał do ich ostatniej rozmowy, podczas której powiedziała wiele niemiłych rzeczy. Zbyt wiele. Mogła mieć tylko nadzieję, że wiedział, że chciała go postawić na krawędzi, wymóc na nim zmianę decyzji. Liczyła na to już wtedy, gdy zawróciła konia i odjechała. Tak po prostu, bez pożegnania. Mimo wszelkich starań, przegrała z ideą. Narsi zakleła, patrząc na gnające po niebie chmury. Dlaczego jechała w stronę Brenny? Czyżby w głębi swego cholernie naiwnego serca wierzyła, że ta wielka wojna będzie ostatnią? To dlatego widoku kazałeś mi zasuwać pod górę? Ładne to wszystko, ale po tym białozorku nad przeżycia estetyczne przedkładam bierną formę odpoczynku. Chciałem pokazać ci miejsce, gdzie zabiłem swojego pierwszego potwora. Koen klapnął ciężko na trawę. Tutaj? Przecież pochodzisz z Powis. Blotka legła obok wiedźmina. Zaczęła się wiosna i choć ziemia była jeszcze zimna, nieogrzana przez słońce, dziewczyna nie potrafiła odmówić sobie tej przyjemności. Ubzdurałem sobie, że swoją karierę zacznę tyleż patetycznie, co symbolicznie. Zatem moim pierwszym pokonanym potworem musiał być koniecznie gryf, a nie jakiś gul, ekima czy krabopająk.
Choć wpatrzona w niebo nie widziała jego twarzy, dałaby sobie rękę odciąć, że wiedźmin wyszczerzył teraz zęby w uśmiechu. Oparła się na łokciu i sięgnęła do jego szyi, wyciągając za koszuli srebrny medalion. Głowa orła z rozdziawionym dziobem i wielką kryzą piór wyglądała niezwykle realistycznie. Czy mi się tylko wydaje, powiedziała obracając w dłoniach wisior, czy Kowir i Powis są niemal opasane wzgórzami i wysokimi górami, a jak traktuje fizjologus, gryfy nader sobie takie tereny upodobały. Teraz już wiem, skąd ta wiedza o potworach. Koen nie spuszczał z niej spojrzenia żółto-zielonych oczu. Zmieszana puściła medalion i położyła się z powrotem na trawie. Ojciec wysłał mnie na uniwersytet, żebym zaimponowała swojemu przyszłemu mężowi elokwencją. Przy czym nie uważał, żeby znajomość rachunków, dworskiej etykiety czy podstaw medycyny w czymkolwiek mi zaszkodziła. Tylko w jednym ojciec był nieugięty. Żadnych fanaberii związanych z Akademią Wojskową czy szermierką. Miałam koleżankę, która zdobyła tam cenzus i cholernie jej zazdrościłam. Na złość, zamiast ćwiczyć etykietę, strzelałam z procy do gołębi. Zamiast uczyć się prowadzenia ksiąg inwentarzowych, podpiłowałam regał z podręcznikami w salce wykładowej. Zamiast wdrażać się w biologię zwierząt gospodarskich, przeglądałam fantastycznie ilustrowane bestiariusze. Wszystkie tomy, księgi, trwogi i obrzydzenia. Dziełko Nikodema z Banart. Wampiry. Fakty i mity. Czy rewelacyjne Wody Anoi albo Ryboludzi opisanie. Baltazara Hirsza. Ten to miał pióro. A Sylwester Bugiardo? Jego sławne w kręgach żakowskich Liber Tenebrarum doprowadzało mnie do spazmów śmiechu. Ta, pamiętam tę książkę. Stary Keldar znał ją na pamięć. I zawsze skrzeczał, sprawdzając naszą znajomość potworzej flory i fauny.
Wytępe, bezmózgie, człekokształtne kreatury. Co to znaczy? Nie wiem. Wy byście na wampiry z posążkiem lebiody leźli. Czosnkiem wysmarowani. Narcy zaczęła się śmiać.
Pierwszy raz od dawna. A co do gryfów? Owszem, swego czasu występowały w Kowirze i Powis, aż nazbyt licznie i dlatego właśnie nie przetrwały. Stały się tak powszechnym zagrożeniem, że praktycznie zupełnie je tam wytrzebiono. Ostały się jeszcze gdzieś na trudno dostępnych szczytach. Pewnie polują na kozice i walczą między sobą o pokarm. Nie było sensu pchać się wtórnie. Mógłbym skręcić kark, a to byłoby dość niefortunne już na samym początku kariery. Zwłaszcza, że szykuje mi się prawdziwy rarytas. Wiesz, to zlecenie, które dali nam w Nowigradzie, mam podejrzenie, że chodzi o wampira wyższego. Oczywiście w takim wypadku lepiej, jeśli zaczekasz. Koen? Nie rób tego. Nie idź dobrowolnie na śmierć. Chodzi ci o wampira? Nie. Narcy, no co? Ile dostałeś za swojego siwka? Pewnie nie mało, skoro każdy spotkany wielmoża proponował ci więcej niż potrzeba do przeżycia roku. I na co pójdą te pieniądze? Na rzemieślnika robiącego specjalnie zakrzywione groty? Na pełnopłytową zbroję dla jakiegoś baroneta, który będzie decydował o inwestycjach wojennych swojego okręgu? A może na żołd dla tych wszystkich biedaków, zaciągniętych przymusem do armii, którzy pójdą w pierwszej linii i z pieniędzy tych nie zdążą skorzystać? Na co to wszystko, Koen? Na miecze, warknął rozeźlony wiedźmin, które zasłonią ciało przed nilfgardzką piką. Na leki dla lazaretów. Na pasze dla koni, dzięki którym kawaleria zdoła wstrzymać napór przeciwnika. Dlaczego nie potrafisz zrozumieć, że tak po prostu trzeba i nie godzi się inaczej? Zginiesz tam. Blotka usiadła i spojrzała mu w oczy. Wiedźmin mimo pozycji horyzontalnej zdołał wzruszyć ramionami. To mnie pochowasz. Tutaj, na tym wzgórzu. Ale raczej znajdziesz mnie po bitwie uchlanego w cholerę. Inna śmierć mi pisana, bardziej wiedźmińska, że się tak wyrażę. Skąd ta pewność?
Koen uśmiechnął się w sobie właściwy sposób. Wiem i już. Zaufaj mi.
Ale... Czyżbyś się o mnie bała?
Narsi prychnęła, a mężczyzna zaniósł się śmiechem. Nad ich głowami zaszeleściły gałęzie pokryte jasnozielonymi pąkami.
Koen?
Nic, ty głupku. Przytul mnie.
Hebron wyszedł z fletcherskiego namiotu i głośno westchnął. Po chwili dołączył do niego Olmę.
Pieprzone życie, psia krew!
Wrzasnął ten drugi, przebijając się przez bitewny harmider.
A no bywa! Odpowiedział mu Hebron. Nas też prawdopodobnie jutrzenka nie powita, druhu. Idź to! Musimy robić swoje! Czynić swą powinność! Tak trzeba!
Kiwnął głową Olmę, kawalerzysta lekkiej jazdy wolontarskiej.
Tak trzeba!
Upadła. Szybko zerwała się na nogi i zaczęła znowu biec. Nie wiedziała, że krzyczy, choć bitwa była skończona i wokół rozbrzmiewały tylko jęki rannych i dogorywających. Widziała grupy wojowników siedzących bezwładnie na mokrej od krwi ziemi. Widziała przemykających cichcem okolicznych chłopów, korzystających z ciemności nocy i pobitewnego zamieszania, by ukraść bezpańskie konie. Widziała stosy mieczy i włóczni, gdzie niegdzie dojrzała nawet krasnoludzki labrys. Widziała odrąbane kończyny. Ciała. Mnóstwo ciał. Upadła na kolana i w torsjach zwróciła wszystko, co miała w żołądku. Choć poza żółcią niewiele tego było. Nie wiedziała, co ma zrobić. Gdzie szukać? Nagle wśród wielu ognisk i skupionych przy nich grupach żołnierzy dojrzała jedną szczególną sylwetkę. Cienie zarysowały postać kobiety i Blotka bez wahania podeszła właśnie do niej. Kobieta otoczona oddziałem zakrwawionych, brudnych i śmiertelnie wyczerpanych zbrojnych odwróciła głowę i szeroko otworzyła oczy w zdumieniu.
Narsi, co ty tutaj robisz? Myślałam, że ty... brałaś udział?
Nie, odpowiedziała pośpiesznie dziewczyna. Proszę, szukam kogoś, był ochotnikiem.
Może być, że go znam. W końcu to wolna kompania. Jej chwalebne resztki, dodała dużo ciszej zakuta w stal kobieta.
Nazywa się Koen. Jest wiedźminem, dokończyła wojowniczka, a Blotka nawet przy niespokojnym świetle ogniska zdołała wyczytać z jej twarzy prawdę. Dziwiła się, że jej głos może być tak spokojny.
Gdzie?
Moi chłopcy zanieśli go do namiotu medyków. Ale Narsi... Wiem, dziękuję. Julia Abatemarko, zwana Słodką Trzpiotką, obserwowała sylwetkę oddalającej się dziewczyny. Powinna była jej powiedzieć, że między innymi dzięki odwadze i umiejętnościom Koena czworobok krasnoludów zdołał przedrzeć się do Złotego Stawu i uniemożliwić przełamanie szyku. Że na własne oczy widziała, jak ratuje życie dwóm spośród jej podkomendnych, gdy ci nie mieli już sił, by wstać z ziemi, a każdy inny na jego miejscu spisałby ich na straty. Że w całej swojej żołnierskiej karierze, może i niedługiej, lecz bogatej w doświadczenie, nie widziała nikogo, kto tak dobrze władałby mieczem. Powinna jej to powiedzieć. Ale jeszcze nie teraz. Zaczynało świtać, kiedy zbliżała się do namiotu Fletcherów. Dostrzegła ich siedzących na zewnątrz. Dwie dziewczyny w poplamionych fartuchach zasnęły, przytulone do siebie. Trzecia, niezwykle piękna kobieta, najwyraźniej czarodziejka, gasiła magiczne ogniki. Czwartym lekarzem był oparty o połę namiotu niziołek. Wyglądał na najstarszego, więc Narsi podeszła właśnie do niego. Rasty spojrzał w górę. Kolejna ruda. Fatum czy jak? Pomyślał. Był tutaj. Przynieśli wam wiedźmina, prawda? Dziewczyna czekała na odpowiedź, choć już wiedziała. Niziołek po chwili potwierdził skinieniem głowy. Gdyby zapytano mnie o kogokolwiek innego, powiedziałbym, że jest albo z rannymi, albo z umarłymi.
Kiedy przez cały dzień patrzysz tylko na odcinane kończyny i rozprute trzewia, twarze to najmniej zapamiętywana przez ciebie część ciała. A on? Wśród których się znajduje? Rannych czy umarłych? Beształa się w myślach za te głupie podszepty nadziei. Nie chciała pytać, a jednak to zrobiła. Tylko po to, by Fletcher patrzył na nią długo w milczeniu. Dlaczego się tutaj znalazł? Spytał Rusty, dziękując w duchu, że naglący podczas bitwy czas nie pozwolił mu na dokonanie wielce kuszącej sekcji. Bo uważał, że tak trzeba. Niziołek westchnął. Wstał i poprowadził ją pomiędzy ciałami zmarłych żołnierzy. Wreszcie stanął nad mężczyzną, którego twarz okoloną ciemnymi włosami oświetliło poranne czerwone słońce. Rusty odszedł bez słowa, zostawiając ją samą. Narcy, zwana Blotką, upadła na kolana. Roztrzęsioną dłoń położyła na krwawej ranie, niemal pośrodku klatki piersiowej, na sercu. I wtedy, dopiero wtedy wybuchła płaczem. Nie potrafiła przestać, wciąż zadając sobie to samo pytanie, dlaczego ją opuścił? Dlaczego tak trzeba? Nie było nikogo, kto by jej odpowiedział. Nie wiedziała, ile czasu minęło, zanim kawalerzyści z kompanii Julii przyprowadzili dwa połączone noszami konie. Nie pamiętała, jak położono na nich ciało Koena. Nie słyszała ich słów i cichych pożegnań. Sięgnęła za pazuchę, wyjęła medalion w kształcie głowy gryfa i zawiesiła go na szyi ukochanego. Jej wzrok padł ponownie na dwa głębokie ślady po gizarmie. I wtedy pomyślała, że Koen miał rację. Umarł po wiedźmińsku, walcząc z potworami. Skierowała konie na zachód, w stronę majaczącego w oddali wzgórza. Dziękujemy za wysłuchanie opowiadania pod tytułem Skala powinności ze zbioru Wiedźmin, Szpony i Kły. Czytała Anna Cieślak.